Widać po mokrym mule. Ryba odchodzi od brzegu, idzie na nurt, a tam no niestety trudno ją wyjąć, więc mamy pewne utrudnienia.
Przypomina pan sobie tak niską Wisłę?
Nie przypominam sobie, bo taki stan wody niski to jest tragedia.
Nawet udało się coś złapać.
Tak, łapiemy takie maluszki. Na większą nie możemy liczyć, bo niestety są daleko na nurcie i nie jesteśmy w stanie ich złowić.
A bliżej podejść też nie można?
Nie. Tu jest akurat 40 centymetrów wody i dużo mułu, więc nie możemy tam wchodzić. To jest dzika rzeka i ona jest po prostu niebezpieczna.
Adam Sitalski.
Pan tutaj łowi codziennie?
Tak, codziennie.
Taki stan Wisły niepokoi wędkarzy?
No mała jest woda i co poradzić na to? Nic się na to nie poradzi. No tu jest pół metra wody, więcej nie ma.
Marcin Koper, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Puławach. Obecnie zbliżamy się bardzo szybko do tego stanu krytycznego, niskiego stanu krytycznego Wisły w naszym punkcie. Na dzień dzisiejszy jest to około 90 cm. Ja tutaj chcę przypomnieć, że w 2015 roku, w 2018 roku odnotowaliśmy te najniższe stany, wynosiły około 70 cm i tutaj też od wielu tygodni na podstawie prognoz stanów wody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dostrzegamy bardzo szybki spadek poziomu naszej Wisły.
Piotr Safader, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. Zbyt niski stan wód powoduje, że jest silna presja drapieżników, które docierają do różnego rodzaju wysepek rzecznych, na których liczne gatunki naszych ptaków wiślanych, a więc rwitwa rzeczna, białoczelna, sieweczki rzeczne, wyprowadzają lęgi. Ale należy podkreślić, że również bardzo wysokie stany wód to również niekorzystna sytuacja, zwłaszcza w okresie lęgowym, a więc w okresie maj-czerwiec. Wysoki stan wód na Wiśle powoduje po prostu zmywanie gniazd, niszczenie lęgów, a więc przyczynia się do ograniczenia populacji ptaków tutaj wiślanych naszego terenu.
Czy taki niski stan wód wpływa na dostępność pożywienia dla ptaków?
Jak najbardziej. Niski stan wód to odcięcie naszej ichtiofauny, z ryb, od tarlisk. To ograniczenie w konsekwencji liczby ryb na Wiśle, to ograniczenie bazy pokarmowej dla tych gatunków, które prawie w 100% żywią się rybami zdobywanymi tutaj w Wiśle.
Dariusz Krzewiec, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Taka najgorsza sytuacja to jest w zasadzie w dorzeczu Sanu, to jest dorzecze, które znajduje się też na południowej części województwa lubelskiego i dorzecze Bugu. Tam też stan wód jest bardzo niski i też w tym odcinku centralnym Wisły te stany możemy określić jako suszę hydrologiczną, a to oznacza, że te przepływy w rzekach są bardzo niskie, niższe niż w wieloleciu. No niestety bardzo mało tej wody zatrzymujemy i dlatego te rzeki nie są dobrze zasilane, bo zatrzymujemy około 6-7% tylko wód opadowych. Niestety reszta odpływa nam, przyczynia się też do tego industrializacja, czyli taka betonoza, wybetonowywanie miast. Jeśli ktoś z nas wędruje sobie podczas burzy miastem, to widzi, że chwilę po rozpoczęciu opadu woda wypełnia wszystkie krawężniki i to bardzo szybko odpływa nam do rzek, nie magazynujemy tego i tu przydałyby się takie tereny na obszarach właśnie miejskich, które mogłyby zatrzymywać troszeczkę tą wodę, a przede wszystkim utrudnia się jej odpływ.
Andrzej Doroszewski, kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Najpierw to występuje susza atmosferyczna i ta susza charakteryzuje się tym, że przez tydzień, 10 dni występuje zazwyczaj wysoka temperatura i brak opadów. Później dopiero występuje ta susza rolnicza i w dalszej kolejności hydrologiczna i kolejne geologiczna. Ta susza geologiczna nawet może występować po kilkunastu, po kilkudziesięciu nawet latach. Zawsze susza hydrologiczna jest pochodną opadów po długim okresie czasu i rzeczywiście w czerwcu tych opadów było mało, ale jeżeli chodzi o lipiec, a zwłaszcza w pierwszej dekadzie, no to te opady z pierwszej dekady to były zbliżone do opadów sumy miesięcznej. Także było ich bardzo dużo. To były takie dwa dni, w których w niektórych miejscach nawet po 40 mm dziennie spadło. Także to się odbiło na tym, że ta susza rolnicza jest już mniej taka dotkliwa niż to było w czerwcu. Klimat się zmienia. My prowadzimy w instytucie pomiary od 150 lat i widzimy, że temperatura w ciągu 150 lat wzrosła aż o 2 stopnie. To jest no, bardzo dużo. To wpływa na okres wegetacji i w ogóle na rolnictwo, bo lato jest też cieplejsze niż kiedyś. No i powoduje to, że są straty wody nie w wyniku opadu, opadów. Jakoś ludzie mówią, że mniej jest opadów. Wcale nie. Z moich obserwacji wynika, że opadów jest nawet ciut więcej, natomiast wzrasta parowanie gleby i roślin.
Jerzy Kozyra, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, pracuje w Zakładzie Biogospodarki i Analiz Systemowych w Puławach. W kontekście zmiany klimatu, jaką obserwujemy, każda kolejna dekada, każde kolejne 10 lat jest o 0,3 stopnie cieplejsze, jeśli chodzi o średnią roczną temperaturę. I tak było od 30 lat, natomiast ostatnia dekada była cieplejsza o 1 stopień. Jeśli pomnożymy sobie te 0,3 razy 10, to wychodzi nam, że pod koniec wieku temperatura w Polsce, ogólnie na świecie, będzie o 3 stopnie cieplejsza. To jest dokładnie, o czym mówimy od 20-30 lat, że tego typu ocieplenie jest możliwe w wyniku dostarczania do atmosfery gazów cieplarnianych i ogólnie zmiany gospodarowania, użytkowania gruntów, zabetonowywania powierzchni.
No w tych okresach niedoboru wody, kiedy ten poziom wody w rzekach jest niski, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie są zasilane te głębsze warstwy ziemi i stąd brakuje nam później wody w studniach głębinowych. Takie uzupełnianie tych niedoborów w studniach głębinowych zajmuje czasami lata, bo ta woda bardzo powoli infiltruje.
A jak my możemy magazynować tą wodę?
Był taki program Moja Woda, ale ja uważam, że zatrzymywanie wody w ten sposób ma znaczenie marginalne. Natomiast większe znaczenie będą miały takie działania kompleksowe, czyli sterowanie w ogóle całymi zlewniami mniejszymi, większymi, zwiększenie retencji powierzchniowej. Tutaj są i małe zbiorniki retencyjne potrzebne i duże zbiorniki retencyjne. Tu wspomniałem, że te 6-7% to jest zgromadzone w zasadzie w dużych zbiornikach retencyjnych. Natomiast brakuje nam tak zwanej małej retencji, czyli taka retencja, która będzie się odbywała w małych zlewniach, a też i przez odpowiednią agrotechnikę. I tutaj chyba możemy najwięcej zatrzymać tej wody, bo promując i upowszechniając takie technologie, które zatrzymują wodę na powierzchni gleby, na powierzchni tej warstwy ornej, i tu mam na myśli takie technologie bezorkowe, możemy tej wody stosunkowo najwięcej zatrzymać.
Może zacznijmy od tego, co możemy w tym roku zrobić i co może zrobić przeciętny Kowalski. To przede wszystkim umiejętne gospodarowanie wodą, oszczędzanie wody, przechwytywanie wody deszczowej, używanie tej wody deszczowej w swoich ogródkach do podlewania trawników. Natomiast w kontekście ogólnie globalnego ocieplenia, to musimy przestawiać się na odnawialne źródła energii, myśleć o tym, żeby oszczędnie gospodarować samochodem, rezygnować z jazdy samochodem. Dzisiaj mi się nie udało, chciałem jechać rowerem, nie udało się, musiałem szybko do pracy przyjechać, nie zawsze jest to możliwe. W kontekście też gospodarowania w domu, to też od szeregu lat mówimy, że ocieplenie domu, przechodzenie na ogrzewanie, czy to z pompy ciepła, które jest w kontekście ogrzewania na przykład elektrycznością o 60% wydajniejsze. Teraz bardzo trudno mówić w kontekście ostatniego tygodnia, kiedy tak jakby wracamy do wspierania węgla, co jest konieczne. Natomiast nie tylko węgiel jest problemem, jeśli chodzi o klimat. Tu chodzi ogólnie o nasze gospodarowanie surowcami, żywnością, bo też z tego mamy emisję do atmosfery, gazów cieplarnianych, które powoduje ogólnie globalne podgrzanie atmosfery.